Pierwszy temat przygotował nas do drugiego tematu,
a mianowicie,
jeśli założymy, że jesteśmy kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, to te kamienie mają na początku pewien osad, tą zewnętrzną stronę, która czasem jest zniechęcającą, która fałszywy obraz daje, a mianowicie jest to wada, która jest przylegająca do każdego jednego człowieka, mianowicie gniew. Podstawowym tekstem naszej lekcji będzie tekst apostoła Pawła z listu do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 26, który również nie będzie nowością, ponieważ wszyscy, dosłownie wszyscy i ja przede wszystkim znamy ten temat z własnej obserwacji, z własnego życia. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to zagadnienie z zewnątrz, bo my mamy odczucie, my wiemy, jak się zachowujemy, kiedy jesteśmy zgniewani, jak inni się zachowują, ale jeszcze z innej strony spoglądniemy, jak to wygląda, ten problem gniewu. Czytamy słowa apostoła Pawła. 4 rozdział, wiersz 26. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Apostoł Paweł nie mówi: nie gniewajcie się. To jest niemożliwe. Apostoł Paweł mówi: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli to przyzwolenie apostoła Pawła, który jak gdyby pozwala nam, żeby gniewać się. Czy w ogóle gniew jest dobrym przejawem, czy niedobrym? O, właśnie to będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Otóż, czy wszelki gniew jest grzechem? Krótko mówiąc, naszym zainteresowaniem będzie gniew grzeszny, niesprawiedliwy, w przeciwieństwie do gniewu słusznego i sprawiedliwego, który przejawia sam Bóg, Jezus Chrystus, i powinniśmy przejawiać, jeśli to jest gniew słuszny. Natomiast apostoł Paweł tutaj mówi o jeszcze innym przejawie naszej ludzkiej, słabej natury, mianowicie, że jest też gniew, który nie należy pochwalać, od którego nie jesteśmy wolni, nikt od tego nie jest wolny, bo urodzi się malutki Mateuszek i już on się gniewa, że nie dostał jedzenia, że mu mokro, że to, że tamto, i kończąc aż na umierającym człowieku, który gniewa się, że niedobrze operacja była zrobiona, czy jakieś inne tam, czy nie, syn, czy córka nieodpowiednio często odwiedzają. A więc gniew od kołyski aż do trumny ludziom towarzyszy. Ale musimy zrozumieć, jaka rola jest gniewu, jaka funkcja, co jest dobrego, a co złego w tym. To oczywiście, jak powiedziałem, zastanawiać się będziemy nad niewłaściwym grzechem, bo gniew właściwy to jest sprawa zrozumiała. Otóż definicją grzechu jest ta, która brzmi: gniew to termin ogólny określający gwałtowną reakcję na jakieś bodźce zewnętrzne, wyrażający się podnieceniem, niezadowoleniem, oburzeniem. Ale jest też druga, bardzo krótka definicja, że gniew to trucizna. I czy chcemy, czy nie chcemy, to tej trucizny połykamy mniej lub więcej. I celem lekcji właśnie jest uświadomienie, że uleganie gniewowi temu niewłaściwemu to jest połykanie trucizny w mniejszych lub większych pigułkach. Apostoł Paweł, który na temat gniewu mówi również w wierszu 31 tego samego rozdziału 4. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością. Odrzućcie te pigułki trucizny. Apostoł Paweł również był poddany tej słabości gniewu, z którą również walczył, którą również rozumiał. Świadomy był niebezpieczeństwa z tego płynącego i dlatego z miłości podaje w trosce o dobro swoich współbraci i nasze również, aby uświadomić sobie, co się dzieje z nami, kiedy ulegamy gniewowi. Otóż jest również taki bardzo zwięzły fragment na temat właśnie tego, tej sytuacji i reakcji naszej i skutków pod tytułem adrenalina. Jeżeli łatwo unosisz się złością z byle powodu, jeżeli prędko przestajesz panować nad nerwami, to posłuchaj uważnie, co ci chcę powiedzieć. Dlaczego się unosisz? Wybuchy złości tylko komplikują jeszcze bardziej każdą sprawę. Zaostrzają już napiętą sytuację w małżeństwie, w rodzinie, w kręgach znajomych, w miejscu pracy. Twój system nerwowy przeżywa trzęsienie ziemi. Wszystko zaczyna się chwiać. Złość jest niezdrowa, pięści się zaciskają, głos się załamuje, wszystkie mięśnie naprężają się do walki. Adrenalina została wstrzyknięta do żył. Złość podnosi ciśnienie krwi. Nie bądź głupi. Złość to najgorsza reakcja na kłopoty, obrazę, prowokację. Gdy zauważysz, że cię opanowuje złość, spróbuj natychmiast gdziekolwiek usiąść. A jeszcze lepiej położyć się. Bardzo trudno jest bowiem dać się ponieść złości, gdy się leży. To jest taka informacja uboczna, ale w tej chwili zwróćmy uwagę na biologiczne skutki gniewu. Ponieważ człowiek ma gruczoły wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, to właśnie podczas gniewania się następuje zjawisko takie, że Bóg nas stworzył tak, że my potrafimy, możemy i powinniśmy się czasem gniewać, ale mówię czasem dlatego, że właśnie od nas zależy, kiedy możemy, kiedy powinniśmy, a kiedy nie powinniśmy. Ale zdolność gniewania się jest wbudowana w naszą konstrukcję. I dlatego nasz organizm jest przystosowany do tego, że w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach niepomyślności, obrazy czy jakiejś innej, pojawia się u nas reakcja samoobrony i do krwi dostaje się substancja ta adrenalina, która jest produktem gruczołu wydzielania wewnętrznego, które nie mają ujścia, na przykład jak gruczoły wydzielania zewnętrznego w postaci potu. Jeśli jest potrzeba, człowiek się wypoci, to wszystko wyjdzie na wierzch, umyje się i po problemie. Natomiast te gruczoły, które przekazują swoje produkty do krwi, ona one nie uciekają gdzieś w powietrze, tylko pozostają w naszym organizmie i ta krew roznosi tą truciznę. To do wątroby, to do serca, to do trzustki, to tam zostawia te produkty. I okazuje się, że większość chorób, które lekarze uznali, o, to wątroba, to tam woreczek, to jest to, naprawdę mają podłoże właśnie z przyczyny systemu nerwowego. I dlatego z punktu zdrowotnego już jest alarm, aby nie pozwalać na to, aby do naszej krwi, do naszego organizmu przedostawała się trucizna, która czasem jest w nadmiarze bardzo niebezpieczną. Mówię dlaczego w nadmiarze. Dlatego, że przy wyniebie występują dwa etapy. Pierwsza reakcja spontaniczna, której nie jesteśmy w stanie opanować, bo to jest podświadome. Momentalnie jest sytuacja, która wzburza nas i przez ułamek sekundy nie jesteśmy w stanie temu się sprzeciwić. Tak jakby na przykład ktoś powiedział, słuchaj, nie zamykaj oka, ja ci tam troszkę podłubię w oku. Czy jest to możliwe? Niemożliwe, bo to niezależne od nas. Oko będzie i tak samo się zamykało, i tak będzie się zamykało. A więc nasz system jest tak skonstruowany, że w pierwszym momencie reakcja jest niezależna od nas. Ale później następuje coś, co jest już zależne od naszej woli. I tu właśnie w tym tekście przeczytanym, podany przez apostoła Pawła, między literami możemy powiedzieć tak. Wiersz 26. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, ponieważ przejaw gniewu może być spontaniczny, ale jeśli w pewnym momencie wkroczy nasza wola, to my zadecydujemy. Gniewamy się dalej, czy się nie gniewamy. I tu dochodzimy do podziału, że jest gniew krótkotrwały, spontaniczny i tak zwany chroniczny, który trwa do deski grobowej. I tu jest właśnie rola chrześcijanina. Nikt nie jest wolny od gniewu, który jest spontaniczny, momentalnie wybucha jak słoma, jak ogień ze słomy. Ale teraz, co my z tym gniewem zrobimy? Jak się dalej zachowamy? Zależny jest od nas. Apostoł Paweł mówi, wiem o tym, że będziecie się gniewać, ale starajcie się, żeby ten gniew nie przerodził się w grzech. Ponieważ tu zaczyna się bardzo niebezpieczna sprawa. Oddajmy zatem głos Biblii, która na ten temat ma dużo również do powiedzenia. Niemożliwą rzeczą będzie przeczytać wszystkie teksty na temat gniewu, ale niektóre, które będą nam przypominały sprawy nam znane, ponieważ jestem świadomy i pewny, że każdy z nas najwięcej może o swoim gniewie powiedzieć, a nawet dużo o gniewie innych osób. Oprócz przeczytanego tekstu z listu do Efezjan, 4 rozdział, 31 wiersz, który mówi o gniewie gwałtownym, wybuchowym, niekontrolowanym. Pozbyć się, wyrzucić z całą energią, ponieważ jest to gniew niezdrowy, niedobry i przestrzega przed nim. W liście do Kolosan, 3 rozdział, od 8 do 10 wiersza. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego, a więc mamy znów tutaj ten proces przemiany, a oblekliście nowego tego, który się odnawia w znajomość podług obrazu tego, który go stworzył. A więc jednym z procesów tej krystalizacji, tej przemiany człowieka wierzącego jest właśnie eliminacja tych osadów, tego zbytecznego balastu, który towarzyszy nam. Przejdźmy do apostoła Jakuba. Pierwszy rozdział, 19 i 20 wiersz. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. A więc tam, gdzie gniew wchodzi jednymi drzwiami, tam pokój wychodzi drugimi drzwiami. I apostoł Paweł powtarza, jak gdyby, to, co już było w Starym Testamencie podane, a szczególnie w przypowieściach Salomonowych mamy bardzo dużo i bardzo trafnych informacji. Czytamy przypowieści Salomonowe w rozdział 15, wiersz 1. Rozdział 15 i wiersz 1. Odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają popędliwość. 16 rozdział i 32 wiersz. Lepszy jest nierychły do gniewu, aniżeli mocarz, a kto panuje w sercu swym, lepszy jest, aniżeli ten, co zdobył miasta. A więc bohater, wielki człowiek, który potrafi panować nad sobą. I 19 rozdział, wiersz 11. Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego ust mijać przestępstwo. Mamy tutaj powiedziane, że rozum powinien kontrolować, czyli inaczej wola, bo zasadnicza różnica jest między tym, że rozum żąda, aby uznać to, co jest właściwe za słuszne, natomiast gniew żąda, aby za słuszne uznać to, o czym on zadecydował. A więc odwrotność. Przy gniewie najpierw podejmujemy decyzję, a później żądamy, żeby to uznać za słuszne. A człowiek rozumny to szuka, aby uznać to za taką decyzję podjąć, która jest uznana za słuszną. Gniew tak, ale grzech nie. Cały czas pamiętamy o tym, że chociaż nie jesteśmy wolni od gniewu, bo jest to po prostu nam towarzyszące w życiu, tak jak nasze ciało, i niemożliwą rzeczą jest, abyśmy po prostu żyli bez żadnego gniewu, bez żadnych ułomności, bo to jest skutek po prostu naszego przekleństwa. Ale kiedy wszyscy ludzie idą na żywioł i nie panują nad sobą, to Bóg życzy, aby Jego lud odróżniał się również w tym znaczeniu, żeby gniew nie panował nad człowiekiem, tylko człowiek nad gniewem. I tu jest takie porównanie, że człowiek od zapałki różni się tym, że zapałka, jak się zapali, to traci głowę, a człowiek, jak straci głowę, to wtedy się zapala. Czyli jak rozum traci, to wtedy staje się po prostu prawie zwierzęciem. Dlatego pamiętajmy, gniew dzielimy na różne grupy, które by nam zajęły zbyt wiele czasu, ale chcę, żebyśmy skupili się na różnicy, która polega między gniewem gwałtownym, krótkotrwałym, a gniewem chronicznym, który jest szczególnie niebezpieczny i przed którym Pismo Święte, w tym apostoł Paweł, nas przestrzega. Otóż gniew spontaniczny, krótkotrwały, jest prawie w każdym wypadku, kiedy spotykamy się z jakąś przykrością, z jakimś przeciwieństwem, z jakąś sytuacją, która jest niezgodna z naszymi intencjami, dążeniem, ale wtedy, jeśli świadomi jesteśmy, jakie będą następstwa tego, jeśli będzie ten gniew rozwijany, to wtedy topimy ten gniew, zabijamy go, rozładowujemy i sprawa jest łatwa. Natomiast jeśli pozwolimy, żeby gniew krótkotrwały, spontaniczny, pozostał, wtedy zamienia się on w chroniczny gniew, bardzo niebezpieczny, szczególnie niebezpieczny tej osobie, która ten gniew pielęgnuje. Bo tu jest taki pozór, że nam się zdaje, że kiedy my się na kogoś gniewamy, to komuś robimy krzywdę. W rzeczywistości bardziej sobie robimy krzywdę, jak osobie, która czasem nawet nie wie, że my o niej gniewamy się wobec niej, a my przeżywamy to aż do stanu chorobowego. A więc jakie są objawy gniewu chronicznego? Pierwszy to niecierpliwość i życie w ciągłej niepewności. Drugie, szorstkie wypowiedzi, bardzo często gwałtowne wypowiedzi. Zachowanie się samolubne, trudności w rozluźnianiu się, wysokie ciśnienie krwi, niezdolność do radowania się, agresja w wypowiedziach, wrażliwość na drobne i nieistotne sytuacje, poczucie, że wszyscy inni prowokują mnie do gniewu, a więc przewrażliwienie, byle co to zaraz reakcja bardzo gniewliwa i o łagodności tutaj nie ma mowy. I dlatego dobrze jest zauważyć, że w Nowym Testamencie grecko-polskim jest to wyraźnie rozróżnione, że gniew taki spontaniczny, krótkotrwały, który prawie nam wszystkim towarzyszy, to jest określony słowem tumos. Natomiast gniew chroniczny, długotrwały jest określony słowem orge. I możemy dzięki temu rozpoznać, kiedy Pismo Święte mówi o takim gniewie chronicznym, niebezpiecznym, który wprowadza w stan chorobowy, a kiedy o takim właśnie gniewie, który jest krótkotrwały. I tu właśnie zauważamy, że apostoł Paweł świadomy był, że my nie jesteśmy w stanie wyzwolić się, żeby nigdy się nie zdenerwować, nie gniewać się. To jest nam jak gdyby przypisane. Ale powtarzam jeszcze raz, nasza rola polega na tym, żeby jak najszybciej zauważyć, że dzieje się z nami coś niewłaściwego i co dalej. Wyobraźmy sobie, że jest to iskra, która pojawiła się w otoczeniu materiału łatwopalnego. A więc im później straż pożarna przyjedzie, tym gorsze skutki są. I lepiej poświęcić wiatr wody, nawet święconej, i w zarzewiu to zagasić, niż czekać, aż straż pożarna po 7 czy 8 minutach przyjedzie i kustodoły spali się. A więc Biblia wyraźnie odróżnia gniew krótkotrwały, spontaniczny od gniewu chronicznego, który jest chorobliwy, niebezpieczny i przede wszystkim dla osoby, która tym gniewem się zabawia. Przypominamy sobie taką ilustrację, którą brat Johnny podawał odnośnie myśli, że człowiek może myśleć w głowie i w sercu. A więc myśli, które przechodzą tylko przez głowę, mogą być różne, czasem bardzo bzdurne, niedorzeczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. ale jeśli tymi myślami się zabawiamy, zameldujemy je u siebie, one przejdą z głowy do serca, wtedy jest to przypodobane, tak jak Bradżel uważa, mówi, nad twoją głową może wrona przelecieć, każda jedna i nic nie zrobisz, ale jak gniazdo ci na głowie zrobi, to już twoja sprawa. A więc tak jak z myślami, tak również i z sytuacjami. Sytuacja może być różna, ale od nas zależy, jak my zareagujemy w takiej sytuacji. Czy pozwolimy, żeby gniew, który pojawił się jak iskra, czy ma się rozwinąć i spalić, czy zareagować i ograniczyć go, w końcu zlikwidować. Następna sprawa to przyczyna gniewu. Bardzo często przyczyną gniewu jest przesadna nadwrażliwość. A więc cienka skórka, mówiąc przenośnie. Wrażliwość na chorobliwą ambicję. Jak on mógł powiedzieć o mnie takie coś? Jak ona mogła to, jak to tamtego, owego? Po prostu czasem trzeba być gruboskórym, żeby byle jakieś drobnostki nas nie przewracały. Bo tak jak na przykład jest również podane w literaturze, podana taka ilustracja, że jeśli przyrównamy naszą wiarę do kółka, to jeśli będzie wózek na malutkich kółkach, to byle jaki dołek wpadnie i już siada, dalej nie jedzie. Ale im większe koła, to nawet jak mała dziurka jest w jezdni, to on nawet lekko drgnie trochę i do przodu dalej przechodzi. A im mniejsze kółko, tym każdy jeden dołek i już wózek stanął. Tak również i z chrześcijaninem, który ma malutką wiarę, byle problem i już zwątpił, już załamał się, już zagniewał się i tak dalej. A im większa wiara, to byle jakie problemy nie załamują, nie zniechęcają, nie gorszą, ponieważ świadomi jesteśmy, że Bóg chrześcijaninowi nie zapewnił spokojnego lotu, tylko bezpieczne lądowanie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że ktoś, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, kto jest dzieckiem Bożym, będzie miał sielankę. Co drugi tydzień wygra w totolotka, będzie miał bardzo dużą, liczną, bardzo miłującą rodzinę i wszystko będzie super. Nie, odwrotnie. Proces szlifowania, proces przygotowania przekonuje nas o tym, że jest to sprawa trudna, ponieważ prowadzi do wielkich sukcesów. Następną przyczyną to jest obawa, że za słowami, które słyszymy od bliźniego, brata, żony, córki czy sąsiada, kryją się słowa poniżenia, pogardy wobec nas i często to odbywa się na zasadzie niewłaściwego domysłu. A więc gniew, można powiedzieć, że jest podobny do okularów ciemnych. Z chwilą, kiedy zaczynamy się gniewać, to tak jakby nam ktoś założył okulary ciemne. Już widzimy tego człowieka zupełnie inaczej. Ten, który przed chwilą był jeszcze inny, teraz jest jakiś inny. Ale co się dzieje? Ten drugi też nas inaczej już widzi. I przez te ciemne okulary, podwójnie włożone przez dwie strony, to już całkiem ciemno jest. A wystarczy tylko zdjąć te okulary. O, on nie jest taki czarny, jak w rzeczywistości poprzednio widziałem. A więc okulary gniewu utrudniają ocenę i uniemożliwiają stosowanie różnych łask wspaniałomyślności, łagodności, powłażliwości i innych. Brak samokontroli jest kolejną przyczyną gniewu. Samokontrola jest to bardzo trudna i bardzo subtelna sprawa. Samokontrola jest elementem mocy Bożej. A więc, żeby rozwijać w sobie przymiot mocy, nie fizycznej, lecz duchowej mocy, to rozwija się samokontrolę. Samokontrola jest pracą, która wymaga ustawicznego czuwania, wytrwałości w tym czuwaniu, w myślach, w słowach i uczynkach. Ale okazuje się, że na przykład opanowanie słowa jest trudniejsze jak tresura tygrysu. Bo apostoł Jakub, manna, literatura upewniają nas, że ten malutki język ma wpływ na nasze życie, na naszą osobowość, na nasz rozwój, na nasze zachowanie, układy międzybraterskie. I dlatego też samokontrola powinna być rozwijaną również w tym względzie, żeby gniew nie panował nad nami, tylko żebyśmy my panowali nad gniewem. Inną przyczyną gniewu może być przekonanie się o tym, że dzięki gniewowi można dużo załatwić. Dzisiaj, w tym czasie, kiedy zło i degradacja coraz bardziej jak lawina przyspieszają, bardzo praktyczne i pożyteczne jest, chociaż na krótką metę, gniewanie się po prostu. Pracy, rozpychać się, gniewać się, dawać wygląd, że jestem tutaj. A jak taki sękaty jest, to jednemu, drugiemu coś tam napyka i w porządku. Następnie sprawa, że człowiek uczy się gniewać, obserwując inne osoby. Zobaczy przykłady, że tamten tak robi, wychodzi mu to na korzyść, to znaczy na korzyść pozorną. I sam również tak zaczyna robić. Kolejnym powodem jest również czynnik genetyczny, że też mamy różne temperamenty. Jeden jest o innej strukturze, inny człowiek o innej. Albo też sprawa zdrowia. Człowiek im bardziej chory, tym bardziej jest podatny na różnego rodzaju nierównowagę i w tym również gniew. Tak jak jest często powiedziane, w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak człowiek jest zdrowy, nie ma dolegliwości, jest bardziej optymistyczny, radosny i bardziej odporny na różnego rodzaju nieprzyjemności. Natomiast jeśli jest chory, zmęczony, jeśli wiele problemów go dotyka, to w tej swojej trudnej walce jest bardziej skłonny do tego, aby również stracić panowanie nad gniewem. Trzeba pamiętać również o tym, że gniew ewoluuje, a więc rozwija się, tak jak powiedziałem, od iskry aż do wielkiego pożaru. A więc najpierw słyszymy jakieś złe słowo, zły ton i do naszej świadomości dochodzi to usłyszane na przykład słowo. I teraz nasza reakcja jest: o, ta siostra powiedziała o mnie to i to. I teraz ja jej pokażę. Ja jej z nawiązką oddam. Albo coś takiego, że ten brat mógł powiedzieć to i to i tamto. I ja chyba muszę tą sprawę przedstawić przez całe zgromadzenie, albo w całej Polsce opowiedzieć o tym, albo jeszcze coś innego. No i teraz od tego zależy, czy my powiemy: ta sprawa jest niegodna, żebym nawet się zajmował nią, nawet nie chcę wiedzieć, kto to powiedział. Daję sobie spokój i przechodzę do porządku dziennego. Utopiony, iskra zgaszona. Natomiast jeśli zaczynamy nad tym rozważać, podsycamy i w nocy już spać nie możemy, na drugi dzień jeszcze bardziej,
I im dłużej to trwa, tym bardziej obraz powiększa się i dochodzi aż do takich nienormalności, że z byle jakiego powodu staje się wielka przepaść między dwiema osobami. Jest to zjawisko, które nazywa się sprzężeniem zwrotnym. Że najpierw słyszymy jakiś sygnał, który nas może spowodować do gniewu. Teraz my reagujemy wobec tej osoby. Ta znów nam oddaje i naraz progresja. I jest to bardzo niebezpieczne. Ponieważ jest powiedziane, nie gniew oślepia. On się rodzi ze ślepoty. Więc kto ma oczy otwarte, mówiąc przenośni, czyli czuwa, ten nie pozwoli, aby gniew, który się pojawił, który jest niesłuszny, który jest niebezpieczny, żeby nie miał racji życia. Należy go uśmiercić. Jest również taka rada, mianowicie, gdy uniesiesz się złością na jakiegoś człowieka, staniesz się nagle zupełnie innym. Ale ten drugi także się zmieni. Stanie się posępny i ponury, przynajmniej w twoich oczach, bo nie będziesz umiał dostrzec w nim nic jasnego. A więc jest to informacja, która jest poza literatury biblijnej. Ponieważ ludzie, nie tylko wierzący, zauważyli, że problem gniewu jest problemem życia, problemem zdrowia. I stąd też różnego rodzaju rady, aby ułatwić te różnego rodzaju zjawiska. Jest również taka rada, aby zmienić postawę wobec przyczyny gniewu. Umiejętność wytłumaczenia sobie czasem z nawiązką, że nic takiego nie było, ponieważ nawet jeśli usłyszałem to słowo albo zauważyłem taką postawę, ale potrafię wytłumaczyć i jak gdyby usprawiedliwić tą osobę, to jest postawa dużo lepsza niż przez dodawanie jeszcze ujemnych obrazów o takiej osobie. Konfucjusz powiedział tak: być skrzywdzonym to nic, chyba że się stale o tym pamięta. A więc nawet jeśli zaistniała sytuacja, w której zostaliśmy skrzywdzeni, ale jeśli to powoduje w nas zajączenie i gnicie, i gnicie, i gnicie, i gnicie, w końcu powstaje taki duchowy rak. Wobec tego jest rzeczą właściwą, żeby zauważyć, że ta ewolucja, która zaczyna się drobną urazą, zamieniającą się w gniew, który z kolei może zamienić się w nienawiść. A nienawiść to jest już dziecko chronicznego gniewu. I jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jest przeciwieństwem miłości. A miłość jest tym warunkiem zwycięstwa. Apostoł Paweł mówi, że miał nie wiadomo ile zalet, ale miłości bym nie miał koniec. Przekreślony. A nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Wobec tego widzimy w tym, jak istotną, jak bardzo ważną jest to przeciwieństwo. W Przypowieściach Salomonowych, 12 rozdział, 16 wiersz, jest bardzo mądra, praktyczna rada. 12 rozdział, 16 wiersz. Gniew głupiego zaraz poznany bywa, ale ostrożny pokrywa hańbę swoją. A więc dobrze jest, aby zignorować pewne przejawy gniewu, jeśli to jest możliwe, aby tego niemowlaka już uśmiercić, żeby on nie rozwijał się. I jest powiedziane również: śmiej się, jeśli jesteś mądry. Śmiech bowiem jest deklaracją wyższości nad urazą.
Człowiek słaby ulega zaraz nerwom, zaraz traci równowagę, zaraz wpada w bardzo wielki gniew. Natomiast człowiek wielki stosuje się do takiej rady. Nie rób z byle czego wielkiej rzeczy. Sam bądź wielki. A więc, aby nie gniew panował nad nami, ale żebyśmy my panowali nad gniewem. Wobec tego dobrą rzeczą jest, aby każdy z nas zainstalował w sobie piorunochron. Te wyładowania, które istnieją w przyrodzie, istnieją również w świecie ducha. I dlatego też, kto nie ma piorunochronu, to czasem potrafi się spalić, jak taki piorun uderzy. Ale jak jest piorunochron, to wszystko sprowadzi do ziemi i po zjawisku. To posiadanie tego piorunochronu to właśnie ta świadomość, którą Pismo Święte nam podaje, abyśmy mieli ocenę i umiejętność reagowania na przejawy gniewu, które pojawiają się wobec nas, abyśmy mogli analizować własną postawę i osoby, która jest przyczyną naszego gniewu. I czasem dobrze jest postawić dla siebie w takiej sytuacji kilka pytań. Czy łatwo jest zranić twoje uczucia? Czy bardzo jesteś podatny na gniewanie się? Czy jesteś wyczulony na to, co mówią lub robią ludzie, także z najbłahszych powodów obrażasz się? Sobie przede wszystkim takie pytanie trzeba postawić. Czy my właściwie odbieramy, czy byle jaki komar powoduje u nas wielką, poważną chorobę? Pewien człowiek, oficer marynarki amerykańskiej, powiedział tak: kiedy słyszę, że ktoś mnie przeklina, nie zadaję sobie nawet trudu, by sprawdzić, kto to mówi. Ponieważ przekonał się, że to jest lepsze i zdrowsze. Człowieka nie rani tak bardzo to, co mu się zdarza, jak to, co o tym zdarzeniu sądzi. I tu właśnie mamy kolejne potwierdzenie tego, że nieważne może tak bardzo, co się nam zdarzyło, jak to, jakie nasze jest odniesienie do tego i co za tym poczynimy. Czy gasimy, czy też pozwalamy, żeby to jątrzyło nasze serce i wprawiało nas w coraz bardziej smutny stan. Pewien poeta zauważył takie zjawisko i wyraził to krótkim wierszem pod tytułem Bryła lodu i kryształ. Bryła lodu spłodzona z kałuży błotnistej gniewała się na kryształ, że był przezroczysty. Modli się więc do słońca, słońce zajaśniało. Lśni się bryła, ale jej coraz ubywało. I tak chcąc los polepszyć niewczesnym kłopotem, stajała, wsiąkła w bagno i stała się błotem. A więc taki nieuzasadniony gniew wobec kogoś, kto jest lepszy, po prostu przyniósł przede wszystkim krzywdę tej właśnie bryle bagna. Posłuszę się jeszcze pewną ilustracją odnośnie tego zjawiska gniewu, który towarzyszy ludziom. A mianowicie w pewnym amerykańskim zborze metodystów był kaznodzieja, który zrezygnował ze swojego stanowiska jako kaznodzieja, aby przenieść się do pracy jako lekarz. I po niedługim czasie spotyka się ze swoją owieczką i ten brat z tego zboru pyta się: bracie, co się stało z tobą? Dlaczego ty nie jesteś u nas kaznodzieją, tylko przeniosłeś się na stanowisko lekarza?
No i wtedy on powiedział tak. Zacząłem się trudnić medycyną, ponieważ stwierdziłem, że ludzie są gotowi zapłacić o wiele więcej za to, że ktoś będzie troszczył się o ich ciało, aniżeli o ich duszę. Wobec tego trzeba pracować jako lekarz. Ale kilka lat później znów spotykają się oni obaj. Okazuje się, że ten sam kaznodzieja stał się prawnikiem, adwokatem. I znów na podobne pytanie, dlaczego taki krok uczynił, odpowiedział w ten sposób. Zacząłem trudnić się sprawami mającymi związek z prawem i sądem, ponieważ stwierdziłem, że ludzie są skłonni więcej zapłacić za to, aby pomścić się i aby postawić na swoim, aniżeli za próbę troski o ich ciało, a nawet ich duszę. Kargul i Pawlak są tego bardzo dobrym przykładem. To ciągłe stawianie na swoim, to gniewanie się, to ciągłe tracenie na tym. Możemy to podsumować słowami takimi. Głupim jest ten człowiek, który nie potrafi się gniewać, ale mądrym jest taki, który nie chce się gniewać. A więc sprawa umiejętności gniewania się. Ale jeszcze lepsza sprawa, żeby w ogóle nie dopuszczać do sytuacji takiej, że nas gniew pogrąży. Pan Jezus powiedział, a kto by cię przymuszał, abyś wszedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie, a temu, kto chce z tobą procesować i zabrać szatę, zostaw mój płaszcz. To się okazuje, że zdrowie i następstwa tego gniewu będą dużo, dużo droższe jak ta szata, choćby nawet najkosztowniejsza. Jest to bardzo trudne dla naszej pychy, ale bardzo zdrowe dla naszego życia chrześcijańskiego. Wobec tego pojawia się kolejne pytanie. Jeśli zaistniał gniew, to czy mamy go stłumić? Czy mamy po prostu wyładować się? Jak właściwie powinniśmy się zachować? Między opiniami wielu ludzi nauki, a Biblią, mówię nie o wszystkich, ale wielu ludzi nauki, a opinią Biblii jest pewna rozbieżność. Niektórzy znawcy tego problemu uważają, że najlepiej jest wyładować się. Jeśli powiedzmy, żona ciebie zdenerwuje, to weź cały stos, talerz, walnij w ziemię, wyładujesz się i na drugi raz będzie w porządku. No ale niestety okazuje się, że to nie jest prawdą, że taka sytuacja pogrąża jeszcze bardziej, bo później świadomość jest po pierwsze, że żona jeszcze dodatkowo zaczyna się gniewać, jeszcze później dzieci z tego powodu gniewają się, bo musi pieniążki później wydać mamusia na inny cel, kupienie nowego serwisu zamiast na inne potrzeby, no i reakcja łańcuchowa. Biblia natomiast mówi o tym, aby gniew opanować i rozładować. A więc nie tłumienie i nie wyładowanie bezmyślne, ale świadome rozładowanie gniewu. W Przypowieściach Salomonowych 15, rozdział 18 wiersz mówi: człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. Więc pierwszy krok, unikanie sytuacji, żeby gniew mógł się pojawić. Ale jeśli nawet pojawi się, wtedy umiejętność zachowania w tym właśnie wypadku. Bo tak jak powiedziałem, że rozum pragnie decydować o tym, co jest słuszne, ale gniew chce uznać za słuszne, o czym sam zadecydował. W Przypowieściach Salomonowych 14 rozdział wierszy 29 mamy takie słowa. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Czyli człowiek, który nie potrafi we właściwym momencie zauważyć, stwierdzić, że sytuacja jest alarmowa i należy zareagować odpowiednio. Jest bardzo piękne porównanie wyrażone w takich słowach, że niektórzy chrześcijanie są jak czajnik elektryczny. Im mniej w nim wody, tym szybciej kipi. A więc jeśli chrześcijanin nie jest napełniony prawdą i jej duchem, im mniej tego się znajduje, tym szybciej wybucha gniewem. Szybciej kipi. Dlatego jednym z powodów jest właśnie napełnianie się prawdą i jej duchem, aby one panowały w sercu, abyśmy mieli świadomość, co Pismo Święte, albo inaczej mówiąc, Bóg przez Pismo Święte ma nam w tej sprawie do powiedzenia. A ono mówi: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Wiem o tym, że jesteście z gliny ulepieni, że nie możecie powstrzymać się, bo pewne etapy są spontaniczne i nie podlegają waszej kontroli, ale jest to etap krótkotrwały, na samym początku i następnie powinien człowiek interweniować, aby zachować się przede wszystkim przez uświadomienie sobie, jak ja mam zachować się w takiej sytuacji. Najczęściej jest tak, jak ten nasz przeciwnik powinien. Jemu zaczynamy radzić: ty jesteś tak, tak, ty, a raczej powinno być odwrotnie. Jak ja mam się zachować i jak ja mam ocenić sytuację. Jeśli chodzi o tłumienie czy też opanowanie, to możemy wyraźnie zaznaczyć: nie tłumienie, lecz rozładowanie gniewu jest biblijną radą, ponieważ tłumienie można porównać do zbiornika, który jest napełniony jakimś gazem wybuchowym i jeszcze pompujemy do niego, w końcu musi to pęknąć. I tak jak tama, która niezależnie od tego, jak wysoko, jeśli woda dopływa, to kiedyś ta tama się przeleje. Raczej jest sprawą, aby zastosować wentyl bezpieczeństwa, aby ten piorunochron zastosować, aby rozładować sytuację, ponieważ człowiek wytrącony z równowagi jest na łasce swego gniewu. Potrzeba nam nowego podejścia do emocji, do nowej sytuacji, takiego, który pozwoli nam je opanować, a nie dopuści, aby one panowały nad nami. Stąd powtórzenie: potrzeba samokontroli. Jest taka sytuacja. Idzie mężczyzna, przed sobą prowadzi wózek. W wózku leży malutkie dzieciątko i wrzeszczy. Wrzeszczy to dziecko. A ten mężczyzna mówi: Antoś, uspokój się. A z przeciwnej strony idzie kobieta, mówi: chłopie, przecież to dziecko nic nie rozumie. A on mówi: Antoś to ja. A więc świadomy był tego, że on z powodu krzyku tego dziecka nie wiedział, jak mu poradzić, co mu zrobić, żeby nie krzyczało. Więc chciał swoje nerwy uspokoić. A więc jeśli chodzi o sprawę zachowania się naszego wobec gniewu, to powinniśmy również poinformować osobę, z którą mamy jakieś różnice zdań, żeby wiedziała, jaki jest nasz stosunek do tej sytuacji i z jakiego powodu my przeżywamy to lub owo. Jeśli druga strona nie wie o tym, jest bardzo trudno taki gniew ugasić. Bo czasem są takie sytuacje nawet, że ktoś powie coś, nawet w dobrej intencji, ale odbiorca odbiera to z innego punktu widzenia. Różnica tych ocen powoduje,
że jedna w ogóle nie wie o tym, że coś się zaistniało, że jakiś problem powstał, a druga już spać nie może w nocy. Już na drugi dzień wszystkie sąsiadki na ulicy wiedzą, że taki problem ją spotka. A wystarczyło tylko powiedzieć: słuchaj, ja przeżywam to, ponieważ rozumiem to w ten i ten sposób. Czy mogłabyś powiedzieć to jeszcze raz, czy jakie intencje tobą kierują, bo ja to tak albo inaczej odczuwam. A więc takie komunikowanie drugiej osoby o swoim stanie bardzo często pozytywnie wpływa na rozładowanie, bo jest biblijny argument. Odpowiedź łagodna uśmierza gniew. Czasem właśnie rozładowanie przy pomocy humoru. Ktoś coś powie, ale ktoś drugi zamienia to w humor, w śmiech. Na przykład w tramwaju jedna osoba się pcha na drugą i ktoś mówi tam: co się pan tak na chama pcha? A ktoś myśli sobie: ja tam cham, nie cham, mówię, nie szkodzi, ja też ze wsi. I w porządku, uśmiechnął się jeden, drugi i poszli dalej. Sprawa załatwiona. Ale gdyby pomyślał: ludzie, on mnie do chama porównał, to teraz dawaj, zobaczymy, kto tutaj cham. No i byłaby ewolucja gniewu. A więc idąc w kierunku tłumienia lub nietłumienia, powtarzamy po raz kolejny, że nie powinno się tłumić, lecz rozładowywać, a jeszcze lepiej jest nie dopuszczać do wybuchu gniewu. Jeśli mówimy o gniewie, to powtarzamy jeszcze raz. Samokontrola jest rzeczą niezbędną, ponieważ przeciwnik atakuje różnymi metodami. Przez słowa, przez czyny, przez postawy, przez miny. Jedna osoba drugą nie rozumie. Przepaść między osobami, różnica temperamentu, charakteru, sytuacji powoduje to, że niezrozumienie zamienia się w różnego rodzaju przykrości, które nazywamy gniewem. A gniew zawsze jak bumerang. Bardziej rani tego, który ten gniew odczuwa, ponieważ odbija się i z powrotem wraca do niego i zamienia się w różnego rodzaju przykrości, a następnie choroby. Jeśli sobie w takiej sytuacji postawimy pytanie, czy naprawdę jesteś dotknięty z tego powodu? Czy naprawdę jest to godne tego, ażeby ulec gniewowi? Czy gniew, nawet słuszny, naprawdę pomoże? Bo niestety gniew najczęściej, można powiedzieć, w 95% procentuje jeszcze większym gniewem. I dlatego też gniew nie jest rozwiązaniem sprawy, jest raczej pogrążeniem. Co zyskam, gniewając się? Ile chorób zyskam? I jak reagujesz na gniew partnera? Czy potrafisz z innej wysokości spoglądać? Czy dasz się sprowadzić do takiego poziomu myślenia, jak ten, kto cię sprowokował do tego gniewu? W Talmudzie jest napisane, że popadając w gniew, popadasz w błąd. Ponieważ podczas gniewu rozsądek idzie na urlop. Mówiąc o gniewie i o samokontroli, musimy powiedzieć, że nie jest to sprawa łatwa. Jest to sprawa dość trudna i dlatego też nie wszystkich stać na to. Trud opanowania gniewu to jest bardzo wielka praca, na którą niewielu się decyduje i niestety, a może stety, że tak jest, że im słabszy człowiek,
tym szybciej ulega gniewowi. A człowiek, przykładowo podam tu ilustrację brata Russella. Kiedy przychodziły różnego rodzaju przesiewania, doświadczenia, podziały i tak dalej, zachował naprawdę wzorowe opanowanie. Wobec swoich przeciwników wykazał wiele wspaniałości, łagodności, zrozumienia. Każdą krytykę strzału, można powiedzieć, moczył w miodzie. Żeby każde słowo, nawet przykre, to jednak, żeby miało jakiś odcień zrozumienia, łagodności i intencji dobrych, i w tym wypadku możemy go dawać jako jeden z wielu przykładów. I jednocześnie uświadamiać sobie, że praca opanowania gniewu jest pracą trudną, ale zawsze wiemy o tym, że nigdy sukcesów wielkich nie osiąga się łatwizną, lenistwem, obojętnością. I pamiętać należy, że oprócz akcentów typu psychologicznego powinniśmy nie zapomnieć, że w tym względzie również sprawą, a może nawet nie tylko również, ale przede wszystkim sprawa modlitwy nie może być zapomniana. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie odnosić sukcesu w tej dziedzinie, ale mocna i skuteczna również jest tutaj modlitwa. Z tym, że modlitwy nie możemy traktować jako drogę na skróty. Rano pomodliłem się, sprawa odfajkowana, niech tam Bóg sobie robi, co chce. Jeśli nie będziemy pamiętali o naszej prośbie, jeśli nie będziemy umieli zredagować tych słów, o co prosimy, że widzimy problem w naszej pracy nad charakterem, żebyśmy umieli z każdym rokiem coraz więcej panować nad tym gniewem, to Bóg cudownie nam tego nie uczyni. Bo Bóg mógłby nas od razu stworzyć takich. Ale Bóg chce, żebyśmy właśnie przy Jego pomocy przez ten proces przekształcania się dochodzili do tego, abyśmy współpracując z Bogiem opanowali również tę wadę, która jest nazwana jako gniew. Zbliżając się do końca naszych rozważań, należy pamiętać o tym, że ludzi można podzielić między innymi na takie dwie grupy. Jedna grupa to jest takich, których nazywamy termometry, i druga grupa takich, którzy są nazwani termostaty. A więc znamy wszyscy te urządzenia. Mianowicie termometr niczego nie zmienia, tylko sygnalizuje, jaka jest sytuacja w otoczeniu.